Liturgia to nie jest zbiór przepisów. Ma nas prowadzić do zjednoczenia z Chrystusem, które dokonuje się najpełniej w Komunii Świętej.
To nie są wspomnienia. Tajemnica męki, śmierci Chrystusa i zmartwychwstania to jest teraźniejszość.
Sprawcą i dawcą liturgii jest Duch Święty. Tymi osobami, do których całe dzieło zbawienia przygotowane przez Boga dociera, to są właśnie żywe osoby.
Krew z boku Jezusa staje się tym winem nowego przymierza. Przymierze to są zaślubiny.
Eucharystia daje życie. Rok duszpasterski z siostrami, uczennicami Boskiego Mistrza.
Zapraszam, siostra Aleksandra Szyborska.
Dziś porozmawiamy o roli homilii. Naszym gościem będzie ojciec Oskar Maciaczyk, franciszkanin, duszpasterz akademicki we Wrocławiu oraz doktor homiletyki KUL.
Samo słowo homilia to znaczy z języka greckiego od homilein, od czasownika homilein, rozmawiać, przyjaźnie rozmawiać. Ale właśnie niektórzy mogą w tym momencie sobie pomyśleć, że ksiądz wychodzi z mikrofonem do ławek i sobie rozmawia z uczestnikami liturgii. A to nie tylko o to chodzi. Oczywiście to też jest dialog i to też jest przyjazna rozmowa. I w jakimś sensie też możemy to wytłumaczyć, że właśnie homilia to od tego greckiego słowa homilein, przyjazna rozmowa. Ale tutaj chodzi o inną rozmowę, przyjazną rozmowę. My przychodzimy na Eucharystię ze swoimi troskami, kłopotami, problemami. Przychodzimy ze swoim życiem. Przychodzimy na spotkanie z Jezusem Chrystusem. I przychodzimy na spotkanie z tym, co daje nam Bóg. I w czasie Eucharystii, w czasie liturgii eucharystycznej dochodzi do spotkania mojego życia z tym, co może dać mi Bóg. W liturgii dochodzi do tego spotkania. I więc użyjmy teraz tego homilein, do tej przyjaznej rozmowy Boga z człowiekiem. I odkrywając człowieka i Boga, dochodzi do tego zderzenia, ale w takim pozytywnym sensie, do tej przyjaznej rozmowy, tego, co siedzi we mnie, z tym, co daje mi Bóg. I w czasie każdej mszy świętej proklamowane jest Słowo Boże, a sercem liturgii słowa jest Ewangelia, czyli Bóg przyszedł na ziemię, Syn Boży przychodzi na ziemię i Jezus Chrystus przybliża Królestwo Boże swoją osobą, naucza, działa znaki, liczne cuda. Czyli sercem liturgii słowa jest Ewangelia. Kiedy przychodzimy na Eucharystię, słuchamy tej Ewangelii, jakiegoś fragmentu, czyli opisu, przybliżane nam jest jakieś jedno z ziemskich wydarzeń Jezusa. I czy tylko słyszymy to? Oczywiście w pierwszej chwili można powiedzieć tak, to jest coś, co słyszymy. 2000 lat temu Jezus wszedł do wioski, spotkał chorego człowieka, chory człowiek poprosił, dotknij mnie. Jezus dotknął jego oczu, bo był ślepy, widzisz, widzę, wydarzył się cud. I można by pomyśleć sobie, że słuchaliśmy o czymś, co wydarzyło się 2000 lat temu.
Właśnie. I co tu tłumaczyć?
I co tu tłumaczyć? A teraz w homilii nie chodzi tylko o to, żeby dokonać egzegezy, żeby ogłosić, co wydarzyło się 2000 lat temu. Tylko liturgia jest taką rzeczywistością, która sprawia, że możemy powiedzieć, że to, co przed chwilką słyszeliśmy, to nie wydarzyło się tylko 2000 lat temu, ale dzieje się tu i teraz. I to jest coś, co mnie zachwyca, coś, co dodaje wiary i dodaje w ogóle takiego spojrzenia na Eucharystię z ogromnym sensem. To znaczy, że to ma wszystko sens, że to ma, mówiąc kolokwialnie, ręce i nogi. Że my nie przychodzimy tylko na przedstawienie, czy nie przychodzimy tylko w określonym czasie, żeby posłuchać, co Jezus robił 2000 lat temu, co mówił, ale Eucharystia sprawia, liturgia sprawia, że to dzieje się tu i teraz. I teraz to homilein, ten dialog, ta przyjazna rozmowa, no też zaczyna nam w głowie wszystko wyjaśniać, że tutaj ja przychodzę ze swoimi problemami, takimi, a nie innymi, ze swoim życiem, ze swoimi chorobami i słyszę, że Jezus dotyka ślepego i go uzdrawia. I ja sobie myślę, a co jest moją ślepotą? Tak, w kościele są ludzie, którzy raczej mają zdrowe oczy, może ktoś jest chory, może ktoś ma okulary, może ktoś rzeczywiście jest ślepy, Ale tutaj chodzi jeszcze o inną ślepotę. A co jest moją ślepotą? Może ja nie dostrzegam problemów drugiego człowieka. Może ja jestem ślepy na to, co wokół mnie się dzieje. Może ja jestem ślepy na mój grzech. Może ja jestem ślepy na to, że coś jest w moim życiu, a ja tego nie widzę. Może jestem ślepy na dobro, które daje mi Bóg. Może jestem ślepy jeszcze w jakimś innym sensie. I nagle ja przychodzę ze swoim życiem i w homilii powinno zostać to pokazane. Twoje życie... Tak, to my mówimy takim językiem homilety, mówimy treści egzystencjalne powinny wybrzmieć w homilii, nie? Żeby nie było to ponad głowami, ale powinno być to spojrzenie na życie ludzkie. Te treści egzystencjalne powinny wybrzmieć.
Czyli homileta jest takim przewodnikiem, on podprowadza pod spotkanie.
Tak, a zarazem powinien tak wstrząsnąć uczestnikiem liturgii, że powinien pobudzić jego wiarę, że Ewangelia, która została wygłoszona, ona została przed chwilką odczytana, czyli to tak jakby ktoś postawił pudełko zamknięte. Tak mówię teraz językiem takim analogii, takim językiem symbolicznym. Pudełko zamknięte. Ale zadaniem głoszącego homilię jest otworzyć to pudełko i wyciągnąć z tego pudełka to, co w nim jest. Czyli to, co było przed chwilką proklamowane, zobacz, to jest tutaj. Bo za chwilkę podejdziemy do stołu eucharystycznego i czy tu będzie jakiś inny Jezus? Czy tu będzie jakiś uszczerbek na Jezusie? Czyli ta wiara powinna być pobudzona w taki sposób, że tu i teraz obecny jest Jezus Chrystus. Nie jakiś inny, nie jakaś inna rzeczywistość, tak? Tylko właśnie ten Jezus, który 2000 lat temu nauczał, chodził po ulicach Palestyny, chodził i działał różne cuda. To jest ten Jezus, który umarł na krzyżu, to jest ten Jezus, który zmartwychwstał. On zostawił siebie w Eucharystii i to jest ten Jezus. I to jest, ta wiara zostanie w uczestniku liturgii, jak ta wiara zostanie tak bardzo pobudzona, że to, co przed chwilką słyszałem w Ewangelii, jest możliwe, że może wydarzyć się w moim życiu, bo to jest liturgia. Ja spotykam się z tym samym Jezusem i ten Jezus spotyka się ze mną, że kiedy ja słyszałem przed chwilką fragment Ewangelii, to ja staję się bohaterem tej Ewangelii. Że liturgia sprawia, że tu są ulice Palestyny, że tutaj jest Kafarnaum, że tutaj jest Jezioro Galilejskie, że tutaj jest Wieczernik, że tu jest Golgota, a ja jestem tak blisko Jezusa. To jest ten Jezus. I kiedy ta wiara zostanie tak bardzo pobudzona, to wtedy jest ten dialog, przyjazna rozmowa mojego życia z tym, co może dać mi Bóg, co mi daje Bóg. To może nie powinno tu wybrzmieć teraz. Z tym, co daje mi Bóg. Tylko, że Jezus wiele razy, jak kogoś uzdrowił, mówił, twoja wiara cię uzdrowiła.
Czy można powiedzieć, że w homilii jest nie tylko miejsce na wyjaśnianie słowa, ale także na wyjaśnianie tego, co się dzieje po liturgii słowa, czyli liturgii eucharystycznej?
Tak, to jest właśnie jedna Eucharystia. To jest jedno wydarzenie, które składa się z dwóch stołów. Stołu Słowa Bożego i stołu eucharystycznego. I tych dwóch stołów nie możemy oddzielić. Ja tak czasami słyszę, jak ktoś mówił, to było piękne przemówienie, wskazując na homilię czy kazanie. Świetna mowa, świetne przemówienie. No, często też oderwane od liturgii słowa, ale nie chciałbym teraz w to wnikać. Ale chcę podkreślić, że to nie są jakieś dwa elementy, to nie są dwie części, które miałyby być od siebie niezależne. Jeżeli na dzisiaj jest liturgia słowa taka, nie inna, to nie tylko, żeby o tym usłyszeć, ale żeby w to wejść. A wchodzimy w to przez pryzmat śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, który staje się faktem właśnie na stole eucharystycznym. Bo chleb i wino, czyli ciało i krew Chrystusa, to jest ofiara składana na naszych oczach. My jesteśmy świadkami tego. Tu jest Wieczernik, tu jest Golgota, tu jest to wszystko. My mamy dostęp do misteriów Chrystusa, a misteria Chrystusa są dla nas, dla wszystkich. Dlatego nie rozdzielałbym tych dwóch stołów. Zawsze na Eucharystię trzeba patrzeć integralnie. I homilia jest takim pomostem, można by powiedzieć. Pomostem między stołem słowa a stołem eucharystycznym. Żeby dobrze zrozumieć stół eucharystyczny, jest stół słowa, a żeby dobrze przeżyć do końca, jakby spożyć stół słowa, to, co znajduje się na stole słowa, trzeba przejść do stołu eucharystycznego. Dlatego homilia jest takim pomostem.
Czy na homilii jest miejsce na katechezę mistagogiczną, kiedy się przypomina znaczenie poszczególnych słów, gestów, wprowadza się w to całe misterium, opowiadając wiernym, jak trzeba, jak należy zachować się na liturgii, jak ją przeżywać, żeby bardziej wniknąć w tę tajemnicę?
Jak najbardziej. Na to jest również czas i miejsce. Tym również jest homilia. Dobra homilia to jest taka, w której wybrzmiewa 5 rodzajów treści. Po pierwsze, powinien wybrzmieć kerygmat, bo przed chwilką zostały proklamowane czytania. Przede wszystkim fragment Ewangelii. On w sobie niesie niesamowitą treść dla naszego zbawienia. I kerygmat powinien wybrzmieć. Ten kerygmat powinien być pogłębiony teologicznie, dlatego że niekoniecznie on musi być od razu zrozumiany. Żeby kerygmat dobrze był przyjęty, on też musi być zrozumiany. Dlatego powinny wybrzmieć treści katechetyczne. Powinny wybrzmieć treści moralne, bo zawsze jesteśmy zagubieni w tym, co wybierać, którą drogą iść. Chcemy dobre decyzje podejmować jako chrześcijanie, jako doskonali uczniowie Chrystusa. Dlatego te treści moralne w kontekście tego kerygmatu i tego pogłębienia teologiczne powinny również wybrzmieć. Powinny wybrzmieć treści egzystencjalne. To wszystko jest w kontekście mojego życia. To nie jest ponad moją głową. To nie jest jakaś bezludna wyspa. To wcale głoszący homilię nie powinien na tą bezludną wyspę zapraszać innych. To niech on zejdzie z tej bezludnej wyspy. Niech wyjdzie do człowieka, do jego potrzeb, do tego, czym on żyje. I również właśnie treści mistagogiczne. Czyli zwrócenie uwagi na to, że to wszystko dzieje się tu i teraz, ale te treści mistagogiczne zakładają również wyjaśnianie tego, co dzieje się na Eucharystii. Również jakie kapłan czyni gesty, jakie postawy przyjmujemy. Symbolika Eucharystii jest bardzo bogata. Tam nie ma nic, co byłoby bez sensu. Tam wszystko ma swoje znaczenie. Podstawowe symbole często nam umykają. Chociażby krzyż, który stoi przy ołtarzu. Dlaczego on stoi tak blisko ołtarza? Albo dlaczego stoi na ołtarzu? Dlaczego, kiedy ruszamy w procesję, choćby procesja wyjścia z zakrystii do ołtarza, służba liturgiczna idzie, czy ta procesja, kiedy wychodzimy, żeby otoczyć nasz kościół w procesji eucharystycznej, my idziemy za Jezusem. Idziemy za Jezusem za krzyżem. Choćby grupy pielgrzymkowe, które teraz idą na Jasną Górę, zawsze idą za krzyżem. Dlaczego chrześcijanie idą za krzyżem? To już jest symbol. To w liturgii eucharystycznej jest również. Można by tu mnożyć i opowiadać o tych symbolach. I kiedy to zaczniemy rozumieć, to zaczniemy to przyjmować. Bo często taką blokadą w przyjęciu tego, co daje nam Eucharystia, jest często niezrozumienie. Dlatego wyjaśnianie, czyli katecheza mistagogiczna, ma ogromne znaczenie, bo jest to dla wielu często przyjąć albo nie przyjąć tego, co daje mi Bóg w Eucharystii.
Powiedzieliśmy, czym powinna być homilia. A czym nie powinna być?
Jest taki błąd, my tak językiem homiletów nazywamy, on się nazywa instrumentalizacja kerygmatem. Nie powinna być naciąganiem kerygmatu do tego, co się chce powiedzieć. Często, może nie często, ale zdarza się to, da się to wyłapać w tekstach też pisanych, kiedy badamy homilie, które są już spisane, czy teksty homiletyczne, które są przygotowane do wygłoszenia, czy też to, co słyszymy w wielu kościołach, czy też dzięki internetowi, że głoszący homilię stawia tezę, bo jest akurat mu coś potrzebne, chce coś powiedzieć. I często ten kerygmat naciąga, żeby tylko obronić swoją tezę. To jest błąd. Na pewno właśnie homilia nie powinna być instrumentalizacją kerygmatem, ani też nie powinna być oderwana od liturgii eucharystycznej, czyli nie powinna być przemówieniem, które nie ma nic wspólnego z liturgią słowa i w ogóle z Eucharystią. Zawsze powinna być ta zasada, że to, co się głosi, ma być doprowadzeniem słuchacza do przekonania, że to, co przed chwilką usłyszałem w proklamowanej Ewangelii, staje się faktem, staje się tu i teraz. Także ktoś kiedyś powiedział z homiletów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, że dobra homilia to jest taka, że kiedy się skończy, powinno się w ciszy powiedzieć: oto Słowo Boże.
To bardzo zobowiązujące. dla kapłana, tak myślę. Bo po pierwsze, kapłan sam musi przeżyć to słowo i przeżywać Eucharystię w sposób właśnie świadomy. Mieć to pragnienie pociągnięcia za sobą wiernych, za sobą, za Chrystusem, ale w sensie wtajemniczenia ich. No i też chyba cały czas pogłębiać swoją wiedzę. Przynajmniej, żeby nie zapomnieć tych podstaw, prawda?
Wiedzę i wiarę. Tak, profesor, chciałbym wspomnieć, ksiądz profesor Stanisław Dyk, no jeden z czołowych teraz profesorów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, jeśli chodzi o homiletykę, zadał kiedyś pytanie swoim doktorantom, wśród których ja byłem, od czego powinno zacząć się przygotowywać rekolekcje, czy przygotowywać się do homilii. No, odpowiedzi padały różne. No, trzeba zobaczyć, jaka jest liturgia słowa na te dni. Trzeba przeanalizować, jakie osoby, jacy ludzie będą uczestniczyć w tych eucharystiach, czy w tych rekolekcjach. Czy jaka jest kondycja danej parafii, w której będziemy prowadzić rekolekcje. Ksiądz profesor przecząco kręcił głową i mówi, dobre rekolekcje trzeba rozpocząć, przygotowywać od spowiedzi świętej. Coś w tym jest. Przede wszystkim głoszący powinien być w stanie łaski uświęcającej, po to, żeby dobrze współpracować z Duchem Świętym, bo pierwszym głoszącym Słowo Boże jest Duch Święty. On jest tym pierwszorzędnym głosicielem. My, kapłani, my głoszący, jesteśmy narzędziami w ręku Boga. I oczywiście wiedza jest nam potrzebna, ale przede wszystkim właśnie oddanie się Duchowi Świętemu. Jest taka jedna modlitwa, którą kapłan, no taka kapłańska modlitwa, która dobrze no, nas przygotowuje do głoszenia Słowa Bożego. I tam jest takie zdanie, abym nie wypowiedział ani żadnego słowa, którego nie chciałby Bóg. I że ja jestem narzędziem w ręku Boga, że jeżeli ma wybrzmieć to po cichu, oto Słowo Boże, to dlatego, że ja jestem przez Boga powołany do tego, bo Bóg chce nadal mówić na tym świecie, w Kościele. Wśród ludzi wciąż rozbrzmiewa Słowo Boże i że ja jestem tym narzędziem, to przede wszystkim o pokorę powinienem się modlić. Boże, Ty mów i posługuj się mną. Ale wiedza jest niesamowicie bardzo ważna, dlatego że wiele błędów, które w kaznodziejstwie się pojawia, również dzisiaj, no wynika też z tego takiego niedouczenia może, albo jakiegoś takiego lekceważenia, że wciąż trzeba się rozwijać i wciąż trzeba czytać, odświeżać, pogłębiać swoją wiedzę. I tutaj też trzeba jasno powiedzieć, że brak tego pogłębiania wiedzy no jest grzechem. I myślę, że z tego też jako kapłani i ja jako kapłan powinienem się spowiadać, że nie czytam, nie pogłębiam swojej wiedzy, nie wracam do tego, czego kiedyś się uczyłem. To jest grzech.
To na koniec chciałabym zapytać jeszcze o temat ojca pracy doktorskiej z homiletyki właśnie.
Temat pracy doktorskiej brzmiał obraz doskonałego ucznia Chrystusa. Oparty był o jeden rozdział Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 5, wersety od 1 do 48. To jest kazanie na górze. Ten rozdział rozpoczyna się od 8 błogosławieństw. Następnie Jezus zwraca się do swoich słuchaczy. Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata. Następnie mówi, nie przyszedłem znieść prawa, ale je wypełnić. I następnie przedstawia tak zwane antytezy, czyli słyszeliście, że powiedziano, nie cudzołóż, a ja wam powiadam. Słyszeliście, że powiedziano, a ja wam powiadam. I moja praca polegała na tym, że chciałem wydobyć kerygmat tych poszczególnych perykop. Następnie otworzyłem lekcjonarz, żeby zobaczyć, jak te perykopy zawarte zostały w lekcjonarzu. To jest 4., 5., 6. i 7. niedziela w okresie zwykłym w cyklu A. Jak te perykopy przedstawiają się w lekcjonarzu, czyli jak liturgia interpretuje te perykopy, te fragmenty Ewangelii, bo one są tłumaczone przez dodatkowe czytania, przez pierwsze czytanie, przez psalm, przez aklamację allelujatyczną, przez modlitwy, które zawarte są w mszale przeznaczone na tę niedzielę. I wydobywam orędzie liturgii niedzielnych, poszczególnych tych niedziel, które właśnie wziąłem na na warsztat i następnie zobaczyłem, jak przedstawiają się homilie przeznaczone na tę niedzielę. One, te homilie, te teksty homiletyczne były zawarte w najbardziej takich popularnych periodykach homiletycznych, kiedy można było otworzyć te publikacje i przeczytać homilie przeznaczone na tę niedzielę. To było 200 tekstów homiletycznych, które przeanalizowałem. I chciałem zbadać przede wszystkim, czy kerygmat jest głoszony, czy też nie. Okazało się, że w 50 właśnie tekstach homiletycznych kerygmat jest głoszony. Kerygmat tych fragmentów Ewangelii, że orędzie liturgii tych niedziel jest przedstawione, jest głoszone, ale w 50% są popełniane właśnie takie błędy. My tak wcześniej troszeczkę o tych błędach mówiliśmy. Właśnie pojawia się taki błąd instrumentalizacji kerygmatem. Pojawia się błąd peryferyzmu, czyli chodzeniem po peryferiach, czyli niedotykanie tego sedna, co jest kerygmatem, czyli gdzieś tam jakieś wątki poboczne, które w ogóle nie należą do istoty tego kerygmatu. Bardzo często pojawia się błąd moralizowania, takiego mówienia, zatem żyj tak, a nie żyj tak.
Trzeba nam
robić to i to, ale nie wiadomo skąd, dlaczego. I takim jakby, żeby szukać tego antidotum, zatem jak przedstawiać te treści moralne, no to powinien być ogłoszony kerygmat właśnie, że jest ten indykatyw zbawczy, że są te błogosławieństwa, że jest Jezus Chrystus, który umarł i zmartwychwstał. Dlatego powinniśmy żyć tak, a nie inaczej, że nasze życie takie, a nie inne powinno być odpowiedzią na to, co daje nam Pan. I wtedy te treści moralne, które wybrzmiewają, one jakoś tak lepiej się przyswaja. One są takie łagodniejsze. Bo jak żyć, to może każdy powiedzieć, nie? To może być jakiś pan, który w ratuszu wygłosi piękną mowę do obywateli i powie, żyj tak, nie żyj tak. No i to też jest, prawda, moralizowanie. A jednak w liturgii najpierw ten indykatyw zbawczy. No na przykład, jak Pan Bóg przedstawia przykazania przez Mojżesza? Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Czyli najpierw, człowieku, zobacz, co ja dla Ciebie zrobiłem. Zobacz, ja Cię wyprowadziłem z niewoli do wolności. A zatem Ty, jeżeli chcesz uczestniczyć w tej wolności, to nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swego. Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W Nowym Testamencie powinno wybrzmieć to w ten sposób. Jezus Chrystus dla nas umarł i zmartwychwstał. Czyli daje nam wolność. Wyciąga nas z bagna grzechu. Niszczy śmierć.
Daje nam życie.
Daje życie, więc jeżeli chcemy w tym uczestniczyć, to żyjmy Ewangelią.
Żyjmy Ewangelią. To jest piękne hasło, podsumowanie właśnie tego, co powinna zawierać homilia. Bardzo dziękuję Ojcu za rozmowę.
Dziękuję również, pozdrawiam. Szczęść Boże.
A naszym gościem był ojciec Oskar Maciaczyk, franciszkanin, duszpasterz akademicki z Wrocławia, doktor homiletyki KUL.
Eucharystia daje życie. Rok duszpasterski z siostrami, uczennicami Boskiego Mistrza.
Bo charyzmat zobowiązuje.